oczywiście Piotr Witt. Dzień dobry panie redaktorze.
Witam pana panie prezesie, witam wszystkich państwa. W miarę jak przedłuża się wojna na Ukrainie, rośnie we Francji zainteresowanie wschodnim przedłużem Unii. Jeszcze większą rolę w tym zainteresowaniu odgrywa prawdopodobnie pogłębiająca się recesja Europy Zachodniej. Naród rozgląda się na wszystkie strony. Może tam jeszcze recesja nie doszła. Coraz częściej słyszy się ponure przepowiednie. Jacques Attali, znany i słuchany uważnie ekonomista, przepowiada na nadchodzące lato kryzys gospodarczy, jakiego świat nie widział. Dwa artykuły w jednym numerze poważnego dziennika odzwierciedlają ambiwalentny stosunek mediów francuskich do Polski. Ciepły jest obszerny reportaż z Rzeszowa. Miastem schronienia nazywa go autor reportażu, cytując Władimira Zeleńskiego. Podoba mu się piękny XIX-wieczny budynek magistratu, dumnie ozdobiony flagami Polski, Ukrainy i Europy, które tu powiewają od miesięcy, a także herb Rzeszowa. Ciekawi wspólnota francuska obecna w mieście, która będzie się chyba powiększać. Istotnie półtora roku temu z okazji przekazania kolekcji polskich kombatantów do muzeum w Krośnie spotkałem na sąsiedniej plebanii dwóch muzyków francuskich. Od tego czasu Serge Paloyan, pianista i kompozytor, przylgnął do tej krainy, a jego młody kolega pianista już wówczas oznajmił mi, że tam zamieszka. Rzeźba terenu przypominająca Włochy lub południową Francję, klimat, ludzie, sale koncertowe, wszystko im się podobało w rzeszowskim. Ale dziennikarz francuski nie przyjechał do Rzeszowa, aby tam spotkać Francuzów. Tonem beznamiętnego sprawozdawcy odnotował imponujący system amerykańskich antyrakiet Patriot. 16 wyrzutni sprzężonych w dwie baterie gwarantuje bezpieczeństwo lotniska. Instalacja stałej bazy NATO świadczy o wpływie Waszyngtonu na tę strefę. Czytelnik francuski dowiaduje się wielu szczegółów technicznych, powszechnie w Polsce znanych. Lotnisko w Rzeszowie Jasiące jest miejscem tranzytu na Ukrainę szefów państw. Zostało wybrane ze względu na drugi co do długości pas startowy w Polsce, 3200 metrów. Joe Biden, Wołodymyr Zełenski, Ursula von der Leyen stąd odlatywali do Kijowa. Ale przede wszystkim lądują tutaj codziennie dziesiątki ciężkich transportowców jak Boeing 747 z zaopatrzeniem dla Ukrainy. Nierzadko dwa albo trzy jednocześnie czekają na lądowanie. Wszędzie widzi się wysiłek polskiej pomocy dla napadniętego kraju. W momencie szczytu 200-tysięczny Rzeszów przyjął, żywił i dał dach nad głową 100 tysiącom uciekinierów ukraińskich. Dzisiaj Polacy rozwiązują skomplikowane problemy logistyczne. Jeden towarowy Boeing 747 przeznaczeniem do Azji albo Stanów Zjednoczonych pobiera tyle paliwa, co cała flota Ryanaira obecna w Rzeszowie Jasiące w ciągu tygodnia. W hotelu Manuar Ostoja mieszkało w pierwszych dniach wojny 1400 Hindusów ewakuowanych z Ukrainy. Nieprzerażony brakiem wolnych łóżek Adam Szyszka, koordynator Centrum Medycznego, widzi możliwość w razie potrzeby powiększenia centrum do granic możliwości. Słowem, cytuję, kamień węgielny międzynarodowej mobilizacji w konflikcie ukraińskim, miasto schronisko, utwierdza się z każdym dniem coraz bardziej w roli miasta bastionu i żywi nadzieję na udział w przyszłej rekonstrukcji Ukrainy. Tyle utrzymanego w nader życzliwym tonie reportażu z Rzeszowa. Ale ponieważ wielki dziennik krajowy Le Figaro dba o równowagę opinii, więc zaraz na następnej stronie znajdujemy znacznie krótszą, ale bardzo intensywną korespondencję z Brukseli o pretensjach Unii Europejskiej wobec Polski. Zimno, zimno. Gwiazda Polski zbladła w ostatnich tygodniach w Brukseli, uważa Anne Rowan. Nie bardzo wiadomo z jakich powodów, skoro zaraz w następnym zdaniu korespondentka przypomina, że Polska dostarczyła Ukrainie 3 miliardów 530 milionów euro pomocy, znacznie więcej niż inne kraje Unii i że właśnie zaczyna szkolić ukraińskich pilotów F-16. W zachowaniu Polaków wiele rzeczy nie podoba się Brukseli, zaczynając od obchodów rocznicy rzezi wołyńskiej, a zwłaszcza od wezwania, które rząd polski wystosował do prezydenta Zełańskiego, aby poprosił Polaków o wybaczenie. armia ukraińska, a także ludność cywilna wymordowały na Wołyniu 100 tysięcy polskich obywateli. Tylko po co o tym przypominać, uważają eurodyplomaci. Lista zarzutów wobec Polski jest długa. Dyplomatom brukselskim nie podoba się wstrzymanie importu do Polski żywności z Ukrainy, a zwłaszcza zboża. I jeszcze do tego ma otrzymać Polska 100 milionów euro razem z 4 innymi krajami tytułem kosztów magazynowania i transferu. Prezencja jest także o 10. pakiet sankcji przeciwko Rosji. Nie został uchwalony 24 lutego, ponieważ Polska go zablokowała. Paryża nie cieszy bynajmniej, że Polska zarzuca mu blokowanie dostaw amunicji dla armii ukraińskiej. Inni zarzucają Polsce, że z jej winy słabnie pomoc dla Ukrainy. Jesteśmy tym bardziej zaskoczeni, że Polska była do tej pory jak skała, gdy chodzi o poparcie dla napadniętego ludu i przeciwstawienie się Rosji. Zwraca uwagę w obu artykułach dotyczących tego samego przedmiotu, ale o tak różnej wymowie, wszystkie wypowiedzi na temat Polski cytowane przez autorkę są anonimowe. Mówi się o Brukseli, o pewnych dyplomatach, cytuje się opinię Brukseli. Jedyna wypowiedź podpisana imieniem i nazwiskiem jest Andrzeja Sadosa. Ambasador Polski przy Unii Europejskiej przyjmuje odpowiedzialność za zakaz importu zboża ukraińskiego, gdyż rząd działa w interesie 1 600 000 polskich rolników, którzy obserwowali załamanie się cen na ich produkcję. Między wierszami czytelnik francuski może dowiedzieć się, że Brukseli i ich krajom bardziej od Polski postępowym wcale się nie podoba, kiedy Polska coraz wyraźniej rysuje się jako przywódca krajów Europy Wschodniej. Kraje bardziej postępowe musiały wstrzymać wypłatę Polsce 35,4 miliarda euro tytułem planu zrównania, informuje autorka, ale nie wyjaśnia, dlaczego kraje bardziej postępowe musiały to zrobić. No a teraz z innej beczki, z beczki z winem. Wszystkich przyjaciół, którzy mnie o to pytali, szczerze odradzałem od picia pewnego wina francuskiego. Wierząc własnemu podniebieniu, uważałem je za haniebne oszustwo produkowane przy użyciu chemii. Mówiłem o tym także na antenie anonimowo. Deontologia dziennikarska nie pozwala na wymienianie nazwy. Dzisiaj już mogę powiedzieć, gdyż fabrykant wina, bo trudno go nazwać winogrodnikiem, stanął przed sądem pod zarzutem oszustwa. Policja najpierw stwierdziła sprowadzanie przez niego z Bułgarii nielegalnie wielu ton cukru, a następnie zainteresowała się, po co mu jest ten cukier. I tak, panie prezesie, wyszła na jaw tajemnica wyjątkowej osobowości, jak głosiła reklama, wyjątkowego wina o dumnej nazwie Baron de l'Estac. To wielkie wino Bordeaux było produkowane z bułgarskiego cukru.
Powiedział Piotr Witt w Kronice Paryskiej. Oczywiście Kronika Paryska jest dostępna na naszym kanale YouTube, YouTube Radia Wnet.